1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Narodowy zryw w sercu Polski był przede wszystkim zbrojnym manifestem wobec okupanta, wiadomością, że jego panowanie w stolicy właśnie się skończyło. To też był znak dla Stalina, że Polska po wojnie chce pozostać niezależna. Tymczasem Hitler był niezwykle zdenerwowany, kiedy dowiedział się, że Polacy podjęli walkę. Warszawa w jego zamyśle miała stać się miastem prowincjonalnym, nic nieznaczącym na tle wielkiego hitlerowskiego imperium. Tymczasem działo się inaczej. Polska stolica wciąż była sercem polskiego narodu, zarówno kulturalnym, jak i politycznym. Hitler po konsultacji z Himmlerem podjął więc decyzję wyjątkowo brutalną i jednoznaczną. Warszawa ma zostać całkowicie zniszczona. Wymordowani mają zostać jej wszyscy mieszkańcy. Piątego sierpnia rozpoczęło się ludobójstwo na Polakach na niespotykaną dotychczas skalę. Tego dnia na Woli oraz Ochocie hitlerowcy zamordowali 20 tysięcy ludzi. Jednym z głównych autorów tej zbrodni był wyższy dowódca SS i policji w kraju Warty, SS Gruppenführer Heinz Reinefarth. Przed wojną pracował jako adwokat i notariusz, teraz był adwokatem diabła. Podczas Czarnej Soboty, 5 sierpnia, od samego rana ginęli niewinni mężczyźni, matki z dziećmi, ginął każdy, kto był Polakiem. Kobiety i młode dziewczęta przed śmiercią były gwałcone. Niektórych nie zabijano od razu. Schwyteni warszawiacy służyli za żywe tarcze dla hitlerowców, kiedy ci nacierali na powstańcze barykady. Do końca tygodnia liczba zabitych w tych dwóch warszawskich dzielnicach wzrosła do 50 tysięcy osób. Reinefarth był wobec ofiar wyjątkowo bezwzględny. Podobno w rozmowie telefonicznej z generałem Nikolausem von Wormanem żalił się, że ma za mało amunicji do dalszych rozstrzeliwań. Podczas narady zorganizowanej w Czarną Sobotę, czyli 5 sierpnia, miał podobno przekazać swoim podwładnym, że z buntownikami, a miał tu na myśli wszystkich warszawiaków, należy postępować bezlitośnie i bez pardonu. Niezastosowanie się do jego zaleceń groziło sądem wojennym. Hitlerowcy, dowodzeni przez Reinefartha, wpadali więc do mieszkań, piwnic i na podwórka kamieni, z czym strzelali do niewinnych ludzi. Bez słów, bez krzyków, bez litości. Domy podpalano, a uciekające osoby rozstrzeliwano seriami z karabinu. Do piwnic pełnych ludzi hitlerowcy wrzucali granaty. Te bestie wrzucały małe dzieci do płonących budynków. Odbywały się też masowe egzekucje. Na ulicach Wolskiej i Górczewskiej ustawiano Polaków pod ścianą i z zimną krwią mordowano, strzelając z karabinów lub z pistoletów w tył głowy. Nie wszyscy Niemcy byli szaleńcami. Niektórzy, widząc to okrucieństwo, odkładali karabiny i płakali. Przechodzili załamanie nerwowe. Do historii przeszły opisy masakr dokonanych na wolskich szpitalach. Mowa m.in. o szpitalu Świętego Łazarza na zbiegu ulic Leszno i Karolkowej. W budynku poza pacjentami i personelem schronili się też ich krewni. Polacy mocno wierzyli w to, że chroniony przez prawo wojenne budynek stanie się dla nich enklawą bezpieczeństwa. Tymczasem Niemcy podpalili szpital i patrzyli, jak żywcem płoną znajdujące się w nim osoby. Wrzucali granaty, strzelali do uciekających ludzi. Dochodziło do gwałtów na kobietach. Zginęło wtedy ponad 1200 osób. Temu wszystkiemu przyglądał się Reinefarth. Z dumą obserwował swoich żołnierzy dopuszczających się zbrodni. Zachęcał do szybszych działań, do mordowania kolejnych osób. Taki był Heinz Reinefarth. Być może ostatnią myślą zamordowanych Polaków przed śmiercią była wiara w to, że ktoś odpowie za te zbrodnie. Jednym z architektów tej masakry był właśnie Reinefarth. I co tu dużo mówić, powinien za to, co zrobił, zgnić w więzieniu. Tymczasem stało się inaczej. O samej rzezi Woli szerzej opowiem być może w innym odcinku. Teraz chciałbym się skupić na losie Reinefartha i sprawców tej okropnej zbrodni. W zasadzie żaden z głównych winowajców rzezi Woli nigdy nie został osądzony za zamordowanie tysięcy Polaków. Bohater tego odcinka zdecydowanie należał do tej grupy. Ba, nawet w nowej, powojennej rzeczywistości poradził sobie doskonale. Po upadku III Rzeszy został zatrzymany przez Amerykanów. Mimo apeli ze strony Polaków nigdy nie został przewieziony do Polski, aby zostać sprawiedliwie osądzonym. Amerykanie uznali, że będzie on bardzo przydatny jako świadek w procesach norymberskich. Mało tego, choć zaaresztowany, został wypuszczony z aresztu decyzją sądu w Hamburgu ze względu na, uwaga, brak dowodów zbrodni wojennych. Sam Reinefarth podczas przesłuchań utrzymywał, że był co prawda żołnierzem, ale przede wszystkim był urzędnikiem w ministerstwie. Po opuszczeniu aresztu wyjechał do miasta Westerland na wyspie Sylt na Morzu Północnym w pobliżu granicy z Danią. Zatrzymał się w domu teściów. Kraj związkowy Schleswig-Holsztyn był częstą destynacją byłych nazistów. Być może dlatego, że w pierwszym rządzie landu był tylko jeden minister bez brunatnej przeszłości. Na wyspę zjeżdżali też wypędzeni, przez co jej liczba ludności podwoiła się w zasadzie dwukrotnie. Kwaterowani byli do sanatoriów i pensjonatów. Lokalni mieszkańcy nie byli zachwyceni. Zamiast turystów mieli przecież mnóstwo osób, które raczej nie przynosiły im dochodów. Reinefart jako przedwojenny adwokat świetnie odnalazł się w nowej rzeczywistości. Został lokalnym mediatorem między mieszkańcami a wypędzonymi. Stał się osobą rozpoznawalną i popularną w mieście Westerland. Robił świetne wrażenie, był pomocny i przyjazny. Jego druga twarz budziła na tyle duże zaufanie, że w 1951 roku został głosami CDU oraz partii wypędzonych wybrany na burmistrza kurortu. W lokalnej gazecie pojawiła się wtedy adnotacja "Właściwy człowiek na właściwym miejscu". Mało tego, jego kariera polityczna nabrała od tego momentu rozpędu i 7 lat później został wybrany do Landtagu. W pewnym momencie rozważany był nawet na stanowisko ministra spraw wewnętrznych Schleswig-Holsztynu. Trzeba mu jednak oddać, że jako zarządca miejscowości turystycznej był całkiem sprawny. Powstawały nowe sanatoria, na wyspę przyjeżdżało coraz więcej turystów, przez co i mieszkańcy zarabiali więcej. Reinefart zdobył na tyle silną pozycję w Westerland, że przychylni byli mu również niektórzy politycy opozycji z SPD. Nikt nie wnikał w jego przeszłość. Pieniądz i nowe budynki w mieście skutecznie pogrążało mieszkańców w amnezji wobec przeszłości ich przedstawiciela. Kiedy wytwórnia filmowa DEFA nakręciła o nim film, podając szokujące informacje o jego przeszłości, Reinefart przekonywał, że to jedynie komunistyczna propaganda, której celem jest zdyskredytowanie jego osoby. Mimo wszystko, prokuratura dwukrotnie wszczęła przeciwko niemu dochodzenie. Dwukrotnie też uzna, że nie ma wystarczających dowodów. Jednym z nich była m.in. wspomniana przeze mnie wcześniej rozmowa z przełożonym, w której mówił, że brakuje mu amunicji, aby rozstrzelać więcej jeńców. Jego zwolennicy, a w tym i mieszkańcy Westerland, twierdzili, że opinia prokuratury jest dla nich wystarczającym rozgrzeszeniem wobec burmistrza. Tyle, że zamieszanie na początku lat 60. zrobiło się wokół jego osoby już całkiem spore. Reinefart najpierw w 1963 roku zrezygnował z funkcji burmistrza, a następnie 4 lata później odszedł z Landtagu. Potem nie będzie jednak klepał biedy. Wprost przeciwnie, aż do śmierci w swojej rezydencji w Westerland w 1979 roku będzie szanowanym i popularnym adwokatem. Takim rodzajem drobnej sprawiedliwości dziejowej już niestety po śmierci Reineferta jest fakt, że lokalny pastor odmówił jego pochówku w Westerlandzie. Ostatecznie zbrodniarz pochowany został w sąsiedniej miejscowości bez posługi duchownej. Po latach w samym Westerlandzie o Reinefarcie mówi się niezwykle rzadko, jakby został wymazany z pamięci. Być może mieszkańcy po prostu się wstydzą. Z drugiej strony jednak, jak tylko jeden z Niemców napisał 400-stronicową monografię o byłym burmistrzu i jego przeszłości, do ratusza zaczęły napływać obraźliwe listy. Ich autorzy przekonywali, że to historia i że nie powinno się w niej grzebać. No nie dziwię się, mając taką historię, sam nie chciałbym w nią spoglądać. W końcu dzięki apelom dobrych, porządnych Niemców na ratuszu zawisła tablica pamiątkowa z informacją, że burmistrzem miasta w przeszłości był człowiek współodpowiedzialny za zabicie około 150 tysięcy osób. Warto pamiętać, że rzeź Woli to nie jedyna zbrodnia, której dopuścił się Reinefart. Podlegał mu m.in. obóz koncentracyjny w Chełmie, gdzie używano ciężarówek do gazowania niewinnych ludzi. W 1979 roku w urzędowym nekrologu miasta Westerland pojawiła się informacja, jego pełne sukcesów dokonania na rzecz miasta nigdy nie zostaną zapomniane. Mam nadzieję, że jego zbrodnie w czasie wojny również. To tyle na dzisiaj, dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału, do usłyszenia.